The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, 4 dzień grudnia i jest to 338 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 27 dni. A przed mikrofonem Barbara Innicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce w znaku Strzelca zeszło o godzinie 7.04, zajdzie o 16.34, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 30 minut. Jeśli chodzi o pogodę, to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 50 stopni, jutro 46, pojutrze 44. I z takimi temperaturami pozostaniemy przez następne 10 dni, z wyjątkiem przyszłej niedzieli, która ma być deszczowa, ale temperatura ma być 63 stopnie. No zobaczymy, czy meteorolodzy tym razem się sprawdzą. A dziś imieniny obchodzą Barbara i Krystian. Dzisiejszym solenizantkom, moim współimienniczkom i Krystianom składamy najpiękniejsze życzenia wraz z dedykacją muzyczną. A powiedzenie dnia dzisiejszego: nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń. Autorem jest Mikołaj Gogol.
Ani mgła najcieńszych tkani, wachlarz struzi piór, ani kwiat lotosu, wielki deszcz kokosów, złotych jabłek wór. Paryż ani pracha z lata, żadne skarby świata i wszechświata też. Nie śnią mi się w nocy, kto mnie zauroczył, wiesz.
Basia, 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 Basia,
Basia,
Basia, Basia, Basia, popatrz co dla ciebie mam. Basia, 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 popatrz co dla ciebie mam.
Ciepły wiatr i łąki w kwiatach, nić papiego lata, świerszczy wielki chór. Rosa też być może zmierz i pierwsze zorze, kalejdoskop chór. Tamci sady pełne wiśni, wszystkie swoje myśli, słońce, śnieg i deszcz. Zawsze będzie dla nas, dla syna, kochana też.
Basia, 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 Basia,
Kakana Quinda.
Basia, 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 popatrz co dla ciebie mam. Basia, 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 Basia,
o, Basia,
Basia, Basia, Basia, popatrz co dla ciebie mam. Basia, 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 popatrz co dla ciebie mam.
Basia. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3 zł i 98 groszy. Ropa Brent i WTI potaniały 78 dolarów i 17 centów, WTI 73,32 zł, złoto drastycznie poszło w górę, 2077 dolarów i 22 centy. A teraz nasze kalendarium. Rok 1154. Kardynał Nicholas Brakeshire jako jedyny w historii Anglik został wybrany na papieża i przyjął imię Hadrian IV. Rok 1503. Wictworz został skazany za sfałszowanie weksla na wypalenie piętna na policzkach i dożywotni zakaz opuszczania Norymbergi. 1520. Na Sejmie w Bydgoszczy zatwierdzono wydany 7 stycznia tego roku przez króla Zygmunta Starego przywilej toruński, którego głównym postanowieniem było wprowadzenie przymusu pańszczyzny w wysokości 1 dnia w tygodniu w miejsce 2 do 4 w roku. Rok 1534. Wojska osmańskie pod wodzą sułtana Sulejmana Wspaniałego zdobyły Bagdad. 1563. Zakończenie Syboru Trydenckiego, rozpoczętego w grudniu 1545 roku. Początek kontrreformacji w kościele katolickim. 1791. Ukazało się pierwsze wydanie brytyjskiego dziennika The Observer. 1881. Ukazało się pierwsze wydanie dziennika Los Angeles Times. Rok 1918. Woodrow Wilson wyruszył na rozmowy pokojowe w Wersalu, zostając pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który odwiedził Europę. 1926. Roman Dmowski utworzył obóz Wielkiej Polski. W tym samym roku założono Polską Ligę Piłkarską. 1939. Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z części terytorium II Rzeczpospolitej zajętego przez Armię Czerwoną po kampanii wrześniowej utworzono obwód białostocki w granicach białoruskiej z Socjalistycznej Republiki Rad. Natomiast w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej powstały obwód lwowski, obwód drohobycki, obwód iwano-frankiwski, obwód tarnopolski, obwód wołyński i obwód rowieński. 1943. Około 1800 osób zginęło w wyniku bombardowania Lipska przeprowadzonego przez RAF. 1954. W Miami otwarto pierwszą restaurację sieci Burger King. 1979. Siły bezpieczeństwa przeprowadziły udany szturm na okupowany od 2 tygodni przez rebeliantów święty meczet w Mecce. W czasie trwania całego kryzysu zginęło 255 pielgrzymów, napastników i funkcjonariuszy, a 560 zostało rannych. 9 stycznia następnego roku w 8 saudyjskich miastach na 63 pojmanych rebeliantach wykonano publicznie wyroki śmierci. 1980. Po śmierci perkusisty Jana Bonhama rozwiązał się zespół Led Zeppelin. 1999. Na posiedzeniu Komitetu Dziedzictwa Światowego w Neapolu zespół staromiejskiego Torunia został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 2003. Śmigłowiec Mi-8 z premierem Leszkiem Millerem rozbił się pod Piasecznem, w wyniku czego zostało rannych 14 z 15 osób na pokładzie. Rok 2006. Ujawniono seks-aferę w samoobronie RP.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W projekcie ustawy regulującej ceny prądu i liberalizującej zasady stawiania wiatraków zapowiada szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zostanie złożona autopoprawka, która wyłączy wszystkie błędy, które mogły się pojawić na etapie prac nad tą ustawą, zapowiedział polityk. Sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w radiowej Jedynce, że ustawa jest niedopracowana. Minister Paprocka podkreśliła, że projekt wymaga poprawek.
Widać, że to pisali eksperci, natomiast z drugiej strony też eksperci i prawnicy, ale specjaliści również od energetyki w bardzo skrajny sposób te przepisy rozumieją. Ten projekt jest niedopracowany. Oprócz tych wątpliwości takich oczywistych, pozostawia bardzo duże pole do dyskusji, do interpretacji i to na pewno jest duża słabość tego projektu. Jesteśmy na etapie takim, że nie odbyło się jeszcze pierwsze czytanie. Już posłowie większości parlamentarnej wskazują na to, że będą wprowadzane poprawki, natomiast procedowanie tego projektu jest rozpisane na 2 dni.
Projekt obok zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła zakłada nowe normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od zabudowy. Postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonywanie jego obowiązków, piszą w liście otwartym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni członkowie zarządu NBP, oceniając, że działania banku w ostatnich 3 latach uratowały kraj przed zapaścią gospodarczą. Przekonują, że decyzje były oparte o najlepszą wiedzę ekonomiczną, realizowały interes gospodarczy Polski i były zgodne z prawem. List podpisali prawie wszyscy członkowie zarządu NBP. Nie ma pod nim nazwisk samego prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz Pawła Muchy. Zapowiedzi dotyczące postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu padają z ust polityków sejmowej większości, ale jak wskazują, decyzja polityczna w tej sprawie nadal nie zapadła. Górnicy świętują barburkę, a rząd deklaruje chęć pomocy spółkom górniczym. Na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się autopoprawką do projektu ustawy okołobudżetowej na przyszły rok. Minister aktywów państwowych Marzena Małek powiedziała w salonie politycznym Trójki, że chodzi głównie o spółki z Polskiej Grupy Górniczej.
Jutro na komisji sejmowej mamy ustawę, wydłużamy okres spłaty pożyczek PFR-u ZUS-u do 2025 roku, do grudnia. Oprócz tego na rządzie stanie jutro autopoprawka do budżetu, jeżeli chodzi o pomoc dla PGG, Tauronu, Wydobycie i Węglokoksu Kraj. Więc myślę, że mogą spać wszyscy spokojnie.
Rząd chce, aby na pomoc dla Polskiej Grupy Górniczej i 2 innych spółek, Tauron, Wydobycie i Węglokoks Kraj, przeznaczyć obligacje o wartości 7 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą handlu w niedzielę. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli Wigilia przypada na niedzielę, tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Z kolei 2 poprzedzające ją niedziele będą niedzielami handlowymi. W tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia. W Świdniku po raz 5 pojawiła się szafa ciepła z darmowymi zimowymi ubraniami dla potrzebujących. Każdy, kto potrzebuje takiej odzieży, może zabrać nieodpłatnie dowolną część garderoby. Pomysłodawcami przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej i świdnicka policja. Aspirant sztabowa Elwira Rada Maracka mówi, że to rozwiązanie dla tych, którzy mogą czuć się skrępowani, prosząc o pomoc.
Tutaj obsługa jest samodzielna i anonimowa. W szafie ciepła znajdują się zimowe ubrania, takie jak kurtki, płaszcze, swetry, czapki, szaliki. Każdy może wziąć sobie z szafy ubranie, które jest mu aktualnie potrzebne. Pomóc również może każdy. Zachęcamy osoby, które posiadają ciepłe ubrania w dobrym stanie, które posłużą jeszcze innym, do oddawania ich bezpośrednio do szafy ciepła lub dziennego domu seniora w Świdniku.
Szafa ciepła stoi na placu z fontanną przy ulicy Wyszyńskiego. We Francji zatrzymano mężczyznę powiązanego z zamachowcem, który w połowie października dokonał ataku terrorystycznego w Brukseli. Tunezyjczyk zastrzelił wówczas dwóch kibiców piłkarskich ze Szwecji. Został zastrzelony podczas policyjnej obławy.
Prokuratura antyterrorystyczna w Paryżu poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który mógł odegrać istotną rolę w przygotowaniu ataku. W komunikacie prokuratury napisano, że podejrzany miał pomóc sprawcy w zdobyciu broni. To czwarta osoba zatrzymana we Francji w związku z atakiem terrorystycznym w Brukseli. Pod koniec października francuskie służby aresztowały w regionie Paryża dwóch Tunezyjczyków w wieku około 40-50 lat, którzy mieli kontaktować się z zamachowcem po ataku. Kilka dni później w Nantes w północno-zachodniej Francji aresztowano trzecią osobę. W jej telefonie znaleziono zdjęcia broni przypominającej tą, która posłużyła do zabicia szwedzkich kibiców. Źródła bliskie śledztwu wskazują, że zatrzymany to islamista, który wymieniał wiadomości z terrorystą z Brukseli. Miał też udostępnić w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym zamachowiec przyznaje się do zbrodni i deklaruje przynależność do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Polska ponawia w Unii wniosek o przywrócenie zezwoleń na przejazdy komercyjne i biznesowe dla ukraińskich firm przewozowych. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Rafał Weber przed unijną naradą szefów resortów transportu.
Przed wojną 37% transportu między Polską a Ukrainą było realizowane przez przewoźników polskich, 63% przez przewoźników ukraińskich, a w tej chwili 8% przez przewoźników polskich, 92% przez przewoźników ukraińskich. Tak dalej być nie może.
Na polsko-ukraińskiej granicy od początku listopada trwa protest transportowców domagających się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Po polskiej stronie na przejazd czeka w sumie około 1400 kierowców samochodów ciężarowych. W Niemczech nasila się spór wokół tzw. zasiłku obywatelskiego dla bezrobotnych. Szef partii opozycyjnej CDU Friedrich Merz sprzeciwia się postulowanemu przez SPD podwyższeniu tego świadczenia, podkreślając, że projekt rządu spowoduje wzrost wydatków i zachęci do nadużyć.
Lider opozycji wezwał rząd do zarzucenia planu podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Spadek inflacji jest nadspodziewanie szybki, dlatego zaproponowana kiedyś przez SPD podwyżka świadczenia jest nieadekwatna do obecnej sytuacji i nie zachęci bezrobotnych do pracy. Friedrich Merz sprzeciwił się też rozszerzaniu prawa do zasiłku dla osób ubiegających się w Niemczech o azyl. Według niego coś jest nie tak z krajem, który obdarował świadczeniami miliony migrantów będących w najlepszym wieku, ale odmawiających podejmowania pracy. W styczniu rząd Olafa Scholza zamierza podwyższyć zasiłek obywatelski o 12%. Oznacza to, że młoda, bezrobotna osoba otrzymywałaby ponad 60 euro więcej. Opozycji wtóruje współrządząca z SPD i Zielonymi FDP. Politykę migracyjną obecnego rządu skrytykował jednak też Tusk z Zielonych i były szef MSZ Joszka Fysza. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
Wiadomości prezentował Michał Jędrzejczak.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Teraz kolęda na ten czas. Rok 2020. Napisał ją Jacek Cygan.
To jest kolęda na ten czas.
Dzisiaj jak przyszedłeś kiedyś, by świat wydobyć z nowej biedy. Daj miło miłość schorowanej ziemi, a nam wiarę, że wyjdziemy z tej pandemii.
My nie chcemy, by się działy cuda, chcemy mniej nienawiści w ludziach.
To jest kolęda na ten czas.
Nasze wołanie do Betlejem, gdzie każde Boże Narodzenie rodzi nadzieję,
rodzi nadzieję.
Daj bądź punkcikiem wiary, co podzielone niech się scali.
Ulżyj tym, co muszą być w drodze. Daj im dom, nadzieję i wodę.
Katastrofy z klimatem zmień bieg. Sięga szczytu
i coś takiego mają w głowie, że więksi są niż trzej królowie. Przyjdź na świat w czas tej nocy jasnej.
Chcemy zobaczyć znowu gwiazdę.
To jest kolęda na ten czas. Nasze
Myślę, że mimo iż pandemia już minęła, to w dalszym ciągu utwór ten nie stracił nic na swojej aktualności. A teraz przechodzimy do dalszej części informacji. Wyciekły tajne dokumenty Kremla. Fińskie media ujawniły raport, z którego wynika, że Rosja zamierzała zablokować członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO. W intrygę Kremla miała być uwikłana Turcja. Napięcie między Finlandią a Rosją były przez lata stałym elementem politycznego krajobrazu Europy. Do jego eskalacji doszło dopiero, kiedy Rosja napadła na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wówczas Finowie, by zapewnić sobie większe bezpieczeństwo, postanowili przystąpić do NATO. Podobną decyzję podjęła również Szwecja. Przystąpienie obu krajów do sojuszu wyraźnie osłabiło pozycję Rosji w regionie, ale mimo to Władimir Putin zapewnił, że wzmocnienie NATO nie stanowi dla Rosji żadnego zagrożenia. Co innego wynika jednak ze ściśle tajnych dokumentów, do których dotarli reporterzy fińskiego nadawcy publicznego IO. Wynika z nich, że rosyjscy agenci prowadzili na terenie Finlandii intensywne działania mające na celu destabilizację wewnętrzną i wywołanie napięć między Helsinkami a innymi zachodnimi rządami. Głównym celem rosyjskiej agentury miało być wzbudzenie silnych napięć między infiltrowanymi krajami a Turcją. W tym celu w europejskich stolicach miały być organizowane demonstracje, podczas których protestujący mieli wznosić hasła wymierzone w tureckiego prezydenta Recepa Erdogana. Co więcej, celem Rosjan w Europie było jak najdalej idące podsycanie antyislamskich nastrojów. W Szwecji miały wybuchnąć intensywne protesty i zamieszki będące efektem spalenia Koranu. Do podsycania napięć miały również służyć media społecznościowe. Finowie weszli w posiadanie tajnych dokumentów za sprawą należącego do Michaiła Chodorowskiego Dossier Center, zajmującego się dziennikarstwem śledczym. Ponadto doniesienia medialne o rosyjskich planach zostały potwierdzone przez fińskie służby specjalne. Tajna fińska policja nie potwierdziła jednak, by doszło do jakichkolwiek działań ze strony rosyjskich agentów. W Hamburgu odbyło się losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Europy, których w 2024 roku gospodarzami będą Niemcy. Polska, jeśli pomyślnie zakończy barażem, najpierw pokona 21 marca w Warszawie Estonię, a następnie 5 dni później wygra na wyjeździe z Walią lub Finlandią, trafi do grupy D z Holandią, Austrią i Francją. Euro rozpocznie się 14 czerwca meczem Niemcy-Szkocja w Monachium, finał 14 lipca w Berlinie. Jak wiadomo, w Polsce śnieg i zima trzyma. I teraz dla Państwa, którzy wyjeżdżają do Polski, następujące ostrzeżenie. W 2023 roku taryfikator jest absolutnie nieubłagany. Bez wątpienia oblodzone lub zaśnieżone auto, zwłaszcza jego reflektory, sprawia, że pojazd jest mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Zwiększa to ryzyko kolizji i innych niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ponadto także tablica rejestracyjna powinna być oczyszczona ze śniegu, aby możliwe było łatwe identyfikowanie samochodu. Przepisy regulujące kary za jazdę nieodśnieżonym pojazdem można odnaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 66 tej ustawy mówi o tym, że pojazd powinien być utrzymany w takim stanie, aby nie ograniczać pola widzenia kierowcy. Natomiast artykuł 60 wspomina o widoczności świateł oraz tablic rejestracyjnych. Zabronione jest zakrywanie tablic, świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, które powinny pozostać widoczne. A teraz, drodzy Państwo, wysokość mandatu za nieodśnieżony samochód. Posłuchajcie. Zgodnie z przepisami za poruszanie się nieodśnieżonym autem grozi mandat w wysokości 3000 zł. Kwota ta została w 2023 roku podniesiona aż sześciokrotnie w stosunku do roku 2022. Wtedy kara za jazdę nieodśnieżonym samochodem wynosiła 500 zł. Jazda z zakrytymi śniegiem światłami lub innymi elementami sygnalizacyjnymi grozi z kolei mandatem w wysokości 300 zł. Najdrożej wyjdzie wszystkich nieodśnieżanie tablic rejestracyjnych. Taryfikator w tym wypadku zakłada 500 zł mandatu. Co więcej, kodeks zabrania uruchomienia auta i włączenia ogrzewania podczas odśnieżania. Zabronione jest też oddalenie się od pojazdu, którego silnik został wcześniej uruchomiony. W wypadku ośnieżania auta przy włączonym silniku na terenie zabudowanym grozi mandat 100 zł. 300 zł otrzymamy z kolei, jeśli będziemy używać auta, generując przy tym nadmierny hałas. Przepis ten został jeszcze ustalony za rządów PiS-u. Drodzy Państwo, czasami obserwując tego typu nonsensowne i gigantyczne kary, to człowiek sobie naprawdę nie uświadamia, jak można żyć w takim społeczeństwie, gdzie wszystko jest obłożone karami. Przykładowo 500 zł za nieodśnieżony dach. Wyobraźcie sobie teraz Państwo emeryta, który jest w podeszłym wieku i ma wejść na dach, żeby zrzucić śnieg albo zapłacić 500 zł mandatu. Przecież ten emeryt otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Jest wiele osób w Polsce, którzy żyją na tym standardzie. I jak pogodzić tak wysokie kary z przeciętnym dochodem właśnie szczególnie tych osób, które są już na emeryturze? Za co najpierw powinien zabrać się nowy rząd? A oto sondaże. Pierwszą pozycję zajmuje odblokowanie środków z KPO, 48,4%. Reforma w obszarze zdrowia, 41,3%. Reforma wymiaru sprawiedliwości, 38,3%. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy zł, 26,6%. Kontynuowanie wielkich projektów infrastrukturalnych, 24,3%, zmiany w mediach publicznych, 23,8%, uporządkowanie podatków, 20,8%, rozliczenie rządów PiS-u, 20,4%, zapewnienie państwu dofinansowania do zabiegów in vitro, 8,7%, i nie wiem, trudno odpowiedzieć, 2,8%. Tak więc tak wyglądają nastroje naszych rodaków.
Ciągnąć za nimi lód
A teraz dokończenie rozdziału, który rozłożony był na ostatnich parę dni. Mówimy oczywiście o książce Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem.
Nie przeraził się, bo trup leżał na wznak i nie miał w swej bezwładności pozorów życia i ruchu. Skrzetuski przyspieszył tylko kroku, by nie dostać zawrotu głowy. Trzciny zaczynały być coraz gęstsze, co z jednej strony dawało bezpieczne ukrycie, z drugiej jednak utrudniało niezmiernie pochód. Upłynęło jeszcze pół godziny, później godzina. On szedł ciągle, ale coraz więcej był strudzony. Woda w niektórych miejscach była tak płytka, że nie dochodziła mu do goleni. Gdzie indziej za to zapadał niemal po pas. Męczyło go też niezmiernie powolne wyciąganie nóg z błota. Pot zalewał mu czoło, a jednocześnie od czasu do czasu przechodziły po nim dreszcze od stóp do głowy.
Co to jest? Czy mnie delirium nie chwyta? Bagienka jakoś nie ma. Nóż nie rozpoznam miejsca wśród trzcin i ominę.
Było to straszne niebezpieczeństwo, bo w ten sposób mógłby krążyć całą noc naokoło stawu i z rana znaleźć się w tym samym miejscu, z którego wyszedł, lub wpaść na innym w ręce kozackie.
Złą drogę obrałem. Przez stawy nie można. Wrócę się i jutro pójdę, jak pan Longinus. Do jutra mógłbym odpocząć.
Lecz szedł naprzód, bo poznawał, że obiecując sobie wrócić i ruszyć po odpoczynku, sam siebie oszukuje. Przychodziło mu także do głowy, że idąc tak wolno i zatrzymując się co chwila, nie mógł jeszcze dojść do bagienka. Jednakże myśl o odpoczynku opanowywała go coraz silniej. Chwilami miał chęć położyć się gdzie, na płytszym błocie, by choć odetchnąć. Bił się tak, z własnymi myślami, a jednocześnie modlił się. Dreszcze przechodziły go coraz częściej, coraz słabiej wyciągał nogi z błota. Widok straży tatarskich otrzeźwiał go, ale czuł, że i głowa męczy mu się równie jak ciało i że nadlatuje nań gorączka. Upłynęło znów pół godziny. Bagienko nie ukazywało się jeszcze. Natomiast ciała utopionych trafiały się coraz częściej. Noc, strach, trupy, szum trzcin, trud i bezsenność zmąciły mu myśli. Poczęły nań nadlatywać wizje. Oto Helena jest w Kudaku, a on płynie z Rzędzianem na Dumbasie z biegiem dnieprowym. Trzciny szumią, on słyszy pieśń. Ksiądz Muchowiecki czeka ze stułą, a pan Krzysztof Grodzicki ojca zastąpi. Dziewczyna tam co dzień patrzy na rzekę z murów, rychło patrzyć, jak w ręce zaklaszcze i krzyknie: jedzie, jedzie, a tu go za ręka w Rzędzian ciągnie. Jegomość, panna stoi. Skrzetuski budzi się. To splątane trzciny zatrzymały go po drodze. Wizja ulatuje, przytomność wraca. Teraz nie czuje już takiego zmęczenia, bo mu gorączka sił dodaje. Hej, czy to jeszcze nie bagienko? Ale naokół trzciny takie same, jakby z miejsca nie ruszył. Przy rzece powinna być woda otwarta. Więc to jeszcze nie bagienko. Rycerz idzie dalej, ale myśl wraca z nieubłaganym uporem do lubej wizji. Próżno Skrzetuski się broni, próżno poczyna mówić: o, gospodze uwielbiona! Próżno stara się zachować całą przytomność. Znowu nadpływa Dniepr, Dumbasy, Czajki, Kudak, Sicz. Tylko tym razem wizja bezładniejsza, mnóstwo w niej osób. Obok Heleny i książę, i Chmielnicki, i Ataman Koszowy, i pan Longinus, i Zagłoba, i Bohun, i Wołodyjowski. Wszyscy przybrani odświętnie na jego ślub. Ale gdzie ma być ten ślub? Są w jakimś miejscu nieznanym. Ni to Łubnie, ni Rozłogi, ni Sicz, ni Kudak. Wody jakieś, po nich ciała pływają. Skrzetuski budzi się po raz drugi, a raczej budzi go mocny szelest dochodzący ze strony, w którą idzie, więc zatrzymuje się i słucha. Szelest zbliża się, słychać jakieś chrobotanie i plusk. To czółno. Widać je już przez trzciny. Siedzi w nim dwóch mołojców. Jeden popycha wiosłem, drugi trzyma w ręku długą tyczkę świecącą z dala jak srebro i rozgarnia nią wodne zarośla. Skrzetuski osunął się aż po szyję w wodę, tak że głowa tylko wystawała mu ponad sitowie i patrzył.
Jest li to zwykła straż? Czyli są już na tropie?
Ale wnet doszedł po spokojnych i niedbałych ruchach mołojców, że to musi być zwyczajna straż. Czułen na stawie musiało być więcej niż jedno. I gdyby kozacy byli na tropie, pewno by zgromadziło się kilkanaście łódek i kupa ludzi.
Czort by ich pobrał. Cej smerdziaczu i wody kazały pilnowaty.
I czółno zasunęło się za kępy trzcin. Tylko stojący na przodzie kozak uderzał ciągle miarowym ruchem tyczką w zarośla wodne, jakby chciał ryby straszyć. Skrzetuski ruszył dalej. Po niejakim czasie znów ujrzał placówkę tatarską, stojącą tuż nad brzegiem. Ale Skrzetuski mniej się już obawiał tych straży niż utraty przytomności. Natężył więc całą wolę, by sobie jasno zdawać sprawę, gdzie jest i dokąd idzie. Owa walka z samym sobą coraz była dlań trudniejsza. Wyszedł ze zbaraża znękany głodem i straszną bezsennością, od której umierali tam już żołnierze. Ta podróż nocna, zimna kąpiel, trupi oddech wody, błądzenie po błotach, szarpanina wśród korzeni roślin osłabiły go do reszty. Dołączyło się i rozdrażnienie strachu i ból od ukąszeń komarów, które pokłuły mu tak twarz, że cała była krwią oblana. Czuł więc, że jeżeli prędko nie dojdzie do bagienka, to albo wyjdzie na brzeg, by go prędzej spotkało, co ma spotkać, lub padnie wśród tych trzcin i utopi się. Owe bagienko i ujście rzeki wydało mu się portem zbawienia, choć po prawdzie zaczynały się tam nowe trudności i niebezpieczeństwa. Bronił się gorączce i szedł, coraz mniej zachowując ostrożności. Szczęściem trzcina szumiała ciągle. W jej szumie słyszał Skrzetuski głosy ludzkie, rozmowy. Zdawało mu się, że to o nim tak rozprawia ten staw. Dojdzie li do bagienka, czy nie dojdzie? Wylezie, czy nie wylezie? Porwała go niepowstrzymana, nieprzeparta chęć wezwania Wołodyjowskiego i już ręce złożył koło ust, by krzyknąć: Michale, Michale! Na szczęście jakaś miłosierna trzcina uderzyła go zroszoną, mokrą kiścią w twarz. Oprzytomniał i ujrzał przed sobą, ale nieco ku prawej stronie, mdłe światełko. Teraz patrzył już ciągle w to światło i czas jakiś szedł wytrwale ku niemu. Nagle zatrzymał się, spostrzegłszy pas czystej wody lecącej w poprzek. Odetchnął. Była to rzeka, a po obu jej stronach bagienko.
Ach, to już przestanę krążyć brzegiem i zapuszczę się w ten klin.
Z obu stron klinu ciągnęły się dwie smugi trzcin. Rycerz zapuścił się tą, do której doszedł. Po chwili poznał, że jest na dobrej drodze. Obejrzał się. Staw był już za nim, a on postępował teraz wzdłuż wąskiej taśmy, która nie mogła być czym innym jak rzeką. Woda też tu była zimniejsza. Lecz po niejakim czasie owładnęło nim straszne znużenie. Po chwili do jego nozdrzy doszedł zapach dymu. Odwróciwszy się ku brzegowi, dojrzał o 100 kroków od brzegu ogień, a naokoło niego kupkę ludzi. Od pierwszego rzutu oka poznał koniuchów tatarskich, którzy siedzieli przy ognisku i jedli. Wówczas odezwał się w nim straszny głód. Ostatniego rana zjadł kawałek koniny, którym nie nasyciłoby się i dwumiesięczne szczenie wilcze. Od tego czasu nie miał nic w ustach. Więc począł zrywać rosnące obok krągłe łodygi grążeli i wysysał je chciwie. Gasił nimi zarówno głód, jak i pragnienie, bo i pragnienie go trawiło. Przy tym ciągle wpatrywał się w ognisko, które bladło, coraz bardziej im mdlało. Ludzie przy nim przesłaniali się jakby mgłą i zdawali się oddalać.
Aha, sen mnie może.
Lecz przy ognisku uczynił się ruch. Koniuchowie wstali. Wkrótce do uszu Skrzetuskiego doszły wołania: Łoż, łoż! Odpowiedziało im krótkie rżenie. Ognisko opustoszało i przygasło. Po chwili jeszcze rycerz usłyszał gwizdanie i głuchy tupot kopyt po wilgotnej łące. Skrzetuski nie mógł zrozumieć, czemu to koniuchowie odjeżdżają. Wtem spostrzegł, że kiście trzcin i tarcze grzybienia są jakieś bladawe. Woda świeci się inaczej jak od księżyca, a powietrze przesłania się lekką mgłą. Obejrzał się. Dniało. Cała noc zeszła mu na okrążaniu stawu, nim doszedł do rzeki i bagienka. Był zaledwie na początku drogi. Teraz musiał iść rzeką i przedostać się przez tabory za dnia. Skrzetuski spuścił się na nowo z kępy w bagno i dotarłszy po krótkiej przerwie do brzegu, wysadził głowę z trzcin. W odległości 500 może kroków widać było jedną placówkę tatarską. Zresztą łąka była pusta, tylko ognisko świeciło opodal na suchym miejscu dogasającym żarem. Skrzetuski, doczołgawszy się, szukał pilnie. Znalazł świeżo obgryzione kości baranie ze szczątkami żył, tłuszczu oraz kilka sztuk pieczonej rzepy porzuconych w ciepłym popiele. Jął więc jeść z żarłocznością dzikiego zwierza i jadł, póki nie spostrzegł, że placówki zbliżają się ku niemu. Wówczas rozpoczął odwrót i po kilku minutach znikł w ścianie trzcin. Odnalazłszy swą kępę, położył się na niej bez szelestu. Straże tymczasem przejechały. Skrzetuski wziął się natychmiast do kości, które zabrał ze sobą, a które poczęły teraz trzaskać w jego potężnych szczękach, jak w wilczych. Ogryzł tłuszcz i żyły, wyssał szpik, zżuł masę kostną, zaspokoił pierwszy głód. Takiej porannej uczty nie miał od dawna w zbarażu. Uczuł się zaraz silniejszym. Pokrzepiło go zarówno pożywienie, jak i wstający dzień. Robiło się coraz widniej. Wschodnia strona nieba z zielonawej stawała się różowa i złota. Chłód poranny dokuczał wprawdzie mocno rycerzowi, ale pocieszała go myśl, że wkrótce słońce rozgrzeje jego strudzone ciało. Rozejrzał się dokładnie, gdzie jest. Kępa była dosyć duża, trochę krótka, bo okrągława, ale za to tak szeroka, że dwóch ludzi mogło się na niej z łatwością położyć. Trzciny otaczały ją naokół, jakby murem, zakrywając zupełnie przed ludzkimi oczyma.
Nie znajdą mnie tu. Chyba by za rybami chcieli po trzcinach chodzić, a ryb nie ma, bo od zgnilizny pozdychały. Tu sobie wypocznę i rozmyślę, co dalej czynić. Mało zrobiłem drogi, ale trzeba ją było zrobić.
Oczy bolące i popuchłe przymykały mu się pod nadmiarem światła, a głowa chyliła się pod nadmiarem myśli. Poczynała go ogarniać jakaś błoga niemoc. Wreszcie wyciągnął się całą swą długością i usnął. Trzciny szumiały. Słońce wytoczyło się wysoko na niebo i ogrzewało gorącym spojrzeniem rycerza. Suszyło na nim ubiór. On spał twardo, bez ruchu. Kto by go spostrzegł, tak leżącego na kępie z okrwawioną twarzą, ten by sądził, że to leży trup, który wyrzuciła woda. Mijały godziny, on spał ciągle. Słońce dobiegło zenitu i poczęło schodzić na drugą stronę nieba. On spał jeszcze. Rozbudził go dopiero kwik przeraźliwy koni gryzących się na łące i głośne wołania koniuchów smagających batami tabunne ogiery. Przetarł oczy, spojrzał. Przypomniał sobie, gdzie jest. Spojrzał w górę. Na czerwonawym, od niedogasłych blasków zachodu niebie migotały gwiazdy. Przespał cały dzień. Skrzetuski nie czuł się wypoczętym ani silniejszym. Owszem, bolały go wszystkie kości. Lecz pomyślał, że właśnie nowy trud przywróci mu rzeźkość ciała i spuściwszy nogi w wodę, bezwłocznie ruszył w dalszą drogę. Szedł teraz tuż przy trzcinach, czystą wodą, by szelestem nie zwrócić uwagi pasących na brzegach koniuchów. Ostatnie blaski zgasły i było dość ciemno, bo księżyc jeszcze się nie ukazał spoza lasów. Woda była tak głęboka, że Skrzetuski tracił miejscami grunt pod nogami i musiał płynąć, co przychodziło mu ciężko, bo był w ubraniu i płynął pod bieg, który, jakkolwiek leniwy, pchał go jednak nazad ku stawom. Ale za to najbystrzejsze oczy tatarskie nie mogły dostrzec tej głowy posuwającej się wzdłuż ciemnej ściany trzcin. Posuwał się więc dość śmiało, chwilami płynąc, a po większej części brodząc po pas i po pachy. Aż wreszcie dotarł do miejsca, z którego oczy jego ujrzały po obu stronach rzeki tysiące i tysiące świateł. Pomyślał...
To tabory. Teraz, Boże, dopomóż.
I słuchał. Gwar zmieszanych głosów dochodził do jego uszu. Tak, były to tabory. Po lewym brzegu rzeki, idąc z jej biegiem, stał obóz kozacki ze swoimi tysiącami wozów, namiotów, po prawym kosz tatarski. Oba gwarne, hałaśliwe, pełne ludzkiego rozchoworu, dzikich dźwięków, bębnów i piszczałek, ryku bydła, wielbłądów, rżenia koni, okrzyków. Rzeka przedzielała je, stanowiąc zarazem przeszkodę dla kłótni i zabójstw, bo Tatarzy nie mogli spokojnie stać obok kozaków. Była też w tym miejscu szersza, a może rozkopano ją umyślnie. Ale z jednej strony wozy, z drugiej trzcinowe szałasy dochodziły, miarkując po ogniach, o kilkadziesiąt kroków od brzegu. Nad samą zaś wodą stały zapewne straże. W tej chwili wydało mu się, że cała czujność i zaciekłość tych tysięcy istot ludzkich zwrócona jest ku niemu i czuł wobec nich zupełną niemoc, zupełną bezbronność. Był sam jeden. Nagle stanął. Las trzcin kończył się jakby nożem ucięty. Może też i wycięto je na szałasy. Dalej czysta fala czerwieniła się krwawo od przeglądających się w niej ognisk. Dwa wielkie i jasne płomienie paliły się tuż nad brzegami. Przy jednym stał Tatar na koniu, przy drugim Mołojec z długą spisą w ręku. Obaj patrzyli na siebie i na wodę. W dali widać było innych, tak samo stojących na straży i patrzących. Blaski płomieni rzucały jakoby ognisty most przez rzekę. Pod brzegami widać było szeregi małych łódek, używanych do straży na stawie i rzece.
Niepodobieństwo!
I nagle chwyciła go rozpacz. Ani iść naprzód, ani się wracać. Oto doba ubiegała, jak tłukł się po błotach i bajorach, oddychał zgniłym powietrzem i mógł w wodzie na to tylko, by dotarłszy do tych właśnie taborów, przez które przejść się podjął, poznać, że to jest niepodobieństwem. Lecz i powrót był niepodobieństwem. Rycerz wiedział, że może znajdzie dość sił, by wlec się naprzód. Nie znajdzie, by się cofać. W rozpaczy jego była zarazem głucha wściekłość. W pierwszej chwili chciał wyjść z wody, zdławić straż, potem rzucić się na tłumy i zginąć.
Ognie pogaszą, gdy noc długa nastanie.
Upłynęła jedna godzina i druga. Gwar zmniejszał się. Ogniska istotnie poczęły zwolna przygasać, prócz dwóch strażniczych, które płonęły coraz silniej. Straże zmieniały się i widocznym było, że tak będą stać aż do rana. Nagle wzrok Skrzetuskiego padł na czółna. Po obu brzegach stało ich po kilkadziesiąt w szeregu, a ze strony tatarskiej Sitowia dochodziły aż do pierwszych. Skrzetuski zanurzył się po szyję w wodę i począł posuwać się zwolna ku nim, mając oczy utkwione jak w tęcze w tatarskiego strażnika. Po upływie pół godziny był tuż, tuż pierwszej łódki. Plan jego był prosty. Zadarte tyły czółen wznosiły się nad wodę, tworząc nad nią rodzaj sklepienia, przez które głowa ludzka mogła się z łatwością przecisnąć. Jeżeli wszystkie czółna stały bokiem do boku, tuż obok siebie, strażnik tatarski nie mógł zobaczyć przesuwającej się pod nimi głowy. Więcej niebezpieczny był kozacki, ale i ten mógł nie dojrzeć, bo pod czółnami, mimo przeciwległego ognia, panował mrok. Zresztą nie było innej drogi. Skrzetuski nie wahał się dłużej i wkrótce znalazł się pod tyłami czółen. Lazł na czworaka, a raczej czołgał się, bo woda była płytka. Był tak blisko stojącego na brzegu Tatara, że słyszał parskanie jego konia. Zatrzymał się przez chwilę i słuchał. Po godzinie wolnego przesuwania się dotarł do końca czółen. Za ostatnim zaczynały się znów Sitowia, a dalej trzciny. Dostawszy się do nich, rycerz zziajany, spotniały, padł na kolana i dziękował Bogu całym sercem. Posuwał się teraz nieco śmielej, korzystając ze wszystkich powiewów, które napełniały szumem brzegi. Od czasu do czasu oglądał się za siebie. Ognie strażnicze zaczęły się oddalać, przesłaniać, migotać, słabnąć. Smugi trzcin i Sitowia stawały się coraz czarniejsze. gęstsze i szersze, bo brzegi były bagnistrze. Straże nie mogły stać blisko. Gwar obozowiska słabnął. Sam nie umiał sobie zdać sprawy, jak długo tak szedł, brnął, ale gdy znów obejrzał się, ognie strażnicze wydawały się jakby punkciki świecące w dali. Księżyc zeszedł. Naokoło była cisza. Wtem szum się ozwał, większy i poważniejszy niż szum trzcin. Skrzetuski omal nie krzyknął z radości. Las był z obu stron rzeki. Wówczas skierował się ku brzegom i wychynął z trzcin. Bór sosnowy zaczynał się tuż za sitowymi trzcinami. Zapach żywicy doszedł do jego nozdrzy, gdzie niegdzie w czarnych głębiach świeciły jak srebro paprocie. Rycerz po raz drugi upadł na kolana i ziemię całował w modlitwie. Był ocalony. Cieszyło się to serce rycerskie bliskim ratunkiem dla księcia, dla regimentarzy, dla wojska, dla Wołodyjowskiego i Zagłoby i wszystkich tych bohaterów zamkniętych w zbaraskim okopie.
Króciutkie przypomnienie, że możecie sobie Państwo skrócić czas przygotowań do świąt przez zamówienie czegoś, co będzie na szkolnym kiermaszu świątecznym Szkoły Języka Polskiego imieniem Świętego Wojciecha. Tym razem jest to kiermasz przysmaków świątecznych. Można zamawiać domowej roboty pierogi z serem i ziemniakami, a kiermasz odbędzie się 16 grudnia w sali lekcyjnej budynku szkolnego na rogu Edgemont i Allegheny Avenue. Również można będzie zakupić ciasta i ciasteczka świąteczne. Dochód ze sprzedaży tych wyrobów przeznaczony jest dla uczniów tej szkoły. Zamówienia można składać drogą telefoniczną 267-251-3776, jeszcze raz numer 267-251-3776, bądź w formie e-mailowej info@szkolazww.com. Osobiście w każdą sobotę w godzinach od 9 do 12.30. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Inicka, która zaprasza na kolejne spotkanie jutro o godzinie 11. A dziś życzę Państwu przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.